ani nie było to decyzją zarządu, ani decyzją kierownictwa, a ludzie sobie sami naddają obowiązków, a później czują się przeciążeni. Okazało się, że naprawdę 40% jest kompletnie niepotrzebnych rzeczy. Ale to lider wyznacza wizję, tak, i my to też robimy. My wyznaczamy wizję, my wyznaczamy strategię, natomiast po to w nich inwestujemy lub zatrudniamy specjalistów, żeby im zaufać w ich obszarach.
Cześć, nazywam się Tomek Miller, a to jest podcast Kaizen Miracle. Małymi krokami od pomysłu do zysku. Ten podcast tworzę dla liderów, przedsiębiorców i tych, co chcą nimi zostać. Chcę, żebyś korzystając z zamieszczonych treści małymi, średnimi lub wielkimi krokami dużo szybciej niż dotychczas osiągał swoje cele biznesowe i prywatne. Sam również wspieram przedsiębiorców i menadżerów. W myśl kaizenowej maksymy pomagam im jak pracować mniej, a mądrzej. Dane do mnie znajdziesz w opisie odcinka. I tyle wstępu, a teraz zapraszam do podcastu. Dziś jest naprawdę mega ciekawy odcinek. Serio? Cześć! Jakie cuda Kaizen daje w firmach produkcyjnych? Dziś zaprosiłem do podcastu Ele Elegoń i Maćka Szponara, właścicieli firmy naukowe Placy Zabaw, produkującej edukacyjne Placy Zabaw. Ten podcast wygrali na aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie dość, że sukcesami sami prowadzą w dość wyjątkowy sposób swoją firmę, dają pracę innym, dają edukację i zabawy dzieciakom, to jeszcze mają duże serce wspierając aukcje charytatywne. O tym, jak prowadzą firmę i co jest w tym wyjątkowego, zapytam za chwilę. Cześć Elu, cześć Maćku.
Cześć.
Cześć.
Elu, Maćku, każdego gościa, dzisiaj ja po raz pierwszy mam dwóch gości, ale każdego gościa proszę o to, żebyście na początku przedstawili w dwóch zdaniach. Powiedzcie dwa zdania o sobie.
To jestem Maciek, prowadzę razem z moją żoną i partnerką biznesową firmę Naukowe Place Zabaw i razem produkujemy urządzenia edukacyjne, które pokazują prawa fizyki, muzyki, przyrody, robimy place sensoryczne. Zajmujemy się tym już 12 rok.
Ja mogę tylko dodać, że stworzyliśmy własną niszę w branży placów zabaw, który tak naprawdę jest czerwonym oceanem. Od lat 70. produkuje się place zabaw na całym świecie i one wszędzie wyglądają tak samo. To są zjeżdżalnie, huśtawki, bujaki, coś do wspinania, a my stworzyliśmy swój własny błękitny ocean, tworząc swoją niszę, czyli właśnie edukacyjne place zabaw.
Super. Jak wyście na to wpadli w ogóle? Skąd ten pomysł, że właśnie edukacyjne place zabaw? Bo jak mówiłaś, że stworzyłaś swój własny błękitny ocean, to jak go stworzyłaś albo jak na to wpadłaś?
Wpadłam na to, że działałam w branży eventowej i faktycznie tam musieliśmy często dostarczać atrakcje dla dzieci. I to była taka wyrwa, że widziałam, że w tych atrakcjach dla dzieci brakuje czegoś mądrego, co łączyłoby całą rodzinę. I też odbyliśmy z Maćkiem taką podróż po Niemczech, gdzie widzieliśmy mnóstwo muzeów, właśnie takich centrów nauki. W Polsce nie było wtedy jeszcze ani jednego tego typu muzeum. Centrum Nauki Kopernik dopiero się budowało, więc nikt nie wiedział, jak to będzie wyglądać, jak to będzie funkcjonować. I oglądając tamto, stwierdziliśmy, bo miałam ten background właśnie eventowy, że kurczę, dałoby się to zrobić na świeżym powietrzu. W formie zabawek właśnie na plac zabaw, czy jako instalacje w parkach, bo montujemy to absolutnie wszędzie, nawet w takich nietypowych miejscach jak ścieżka przy bibliotece, jakiś park przy nawet zakładach wodociągów, też mamy taką realizację przy wodociągach krakowskich i tam nauczamy jak oszczędzać wodę. Właśnie poprzez taki naukowy plac zabaw o wodzie. Także ja widziałam bardzo dużo możliwości, no ale musieliśmy się tego nauczyć, bo kompletnie nie pochodziliśmy z branży ani placów zabaw, ani z branży produkcyjnej.
Super, i to 12 lat już, tak? Pięknie.
Tak. Tak.
Słuchajcie, 12 lat to piękny wynik. Z czego jesteście dumni po tych 12 latach?
No, myślę, że najbardziej jesteśmy dumni z tego, że osiągnęliśmy wolność w biznesie. Pod takim względem, że zbudowaliśmy zespół, który się wspiera, który jest samodzielny, który pozwala nam tak naprawdę prowadzić tą firmę na naszych zasadach, bo też nasze wartości są chyba niestandardowe w stosunku do firm, które jakby obserwujemy. My dajemy właśnie dużo swobody naszemu zespołowi, ale też oczekujemy tego, że są samodzielni. Pozwalają nam na to, że nie musimy być codziennie w firmie i być szefem, który przychodzi pierwszy i wychodzi ostatni. Aha. Wręcz są przyzwyczajeni do tego, że pytają, czy dzisiaj będziemy. Więc jesteśmy takimi szefami. No, to też nam pozwoliło wyjeżdżać na wyjazdy zagraniczne, które chcieliśmy po prostu realizować. 2 lata temu mieliśmy pierwszy test i byliśmy miesiąc na Cyprze. Rok temu byliśmy 4 miesiące na Teneryfie. W tym roku też coś planujemy i to jest największy nasz sukces. Zbudowanie zespołu, który jest samodzielny i firma, która jest sprocesowana, jest zautomatyzowana pod takim względem, że wszystko, co zapytasz, to na pewno da się znaleźć w jakichś dokumentach i da się znaleźć odpowiedź na to pytanie. I każdy członek zespołu wie, co robić.
I na przykład, Tomku, gdybyś ty chciał teraz zatrudnić się u nas na jakimkolwiek stanowisku, no to...
No. Zapraszamy.
Możemy cię online wdrożyć, pokazać ci procedury danego stanowiska w chmurze, które są, i one są tak prosto spisane, bo spisywali je sami nasi pracownicy, więc było to upraszczane, żeby każdy mógł się szybko w tym odnaleźć i tak naprawdę myślę, że w tydzień byłbyś już wdrożony do każdego stanowiska pracy.
Super. Jeśli są, to, co powiadacie, to brzmi trochę jak bajka, bo współpracuję z wieloma firmami. I tam przeważnie no, szefowie pracują po godzinach i sam ich tego uczę, żeby właśnie pracowali mniej, abyście stworzyli firmę, gdzie nie dość, że tak jak mówicie, pracownicy sami działają, wy nie musicie pracować po godzinach, a dodatkowo jeszcze zarządzacie firmą no, z różnych części świata nawet, a nawet nie chodzi o kraju. Jak to się robi, powiedzcie, no, mówiliście o procedurach. Gdyby ktoś chciał zacząć taką firmę jak wy, albo nie, no bo może zacznę jeszcze od końca. Gdybyście zaczynali 12 lat temu firmę, to co byście sobie powiedzieli?
Ja powiedziałabym, wierz w siebie, bądź wytrwała i szybciej wyjdź na rynki zagraniczne, bo jesteś na to gotowa.
Super. Coś jeszcze?
Dlatego, że my... Przez lata nie wychodziliśmy na te rynki zagraniczne, bo mieliśmy ten kompleks Polski, aha, że jeszcze musimy to stestować. Mimo, że już setki tych urządzeń naukowych stały na polskim rynku, na placach publicznych już x lat i nic się z tym nie działo i byliśmy pewni swojej jakości, swoich certyfikatów, tego co dostarczamy na rynek i mimo to bardzo się wzbranialiśmy przed tymi rynkami zagranicznymi, a to jest absolutnie must have i polskie firmy nie mają się czego wstydzić, a wręcz przeciwnie, dają bardzo wysoką unikatowość na rynkach zagranicznych.
Dobrze, Elu, tu powiedziałaś coś o to, co też jest ważne, ale ja chciałem cię dopytać, jak, co byś sobie powiedziała, bo teraz już jesteście na takim etapie, że ta firma sama działa. Jak dojść do tego etapu, żeby firma sama działała? Co byście tam pomajstrowali, że ta firma no, działa sama? Bo to nie jest łatwo zrobić, żeby pracownicy sami pracowali, żebyście mieli tyle wolnego czasu, żebyście no, troszeczkę spijali teraz nagrodę za to, za swoją pracę. Jak do tego dojść? Bo no, każdy chętnie popracuje ciężko, żeby być w takim miejscu chyba jak wy. Nie wiem, czy ktoś wam zazdrości, czy nie, ale mam wrażenie, że to, żeby właśnie stworzyć taką firmę, to jest coś wyjątkowego.
Pomimo tego, że brzmi to jak bajka, to ta droga, można ją porównać do takiego maratonu, a nie sprintu. No. Czyli nie da się tego zrobić bez rozwoju mentalnego samych szefów, aha, samych CEO. Uważam, że to jest kluczowe, mówiliśmy to też w kilku już podcastach, że własna psychoterapia, własny trening mentalny, aha, nie stanie w miejscu i to i jedna osoba z zarządu i druga osoba z zarządu. Nie może być tak, że tu się gdzieś rozjedzie i wtedy jeśli my nad sobą pracujemy, pracujemy też nad ego, no bo jeśli ktoś zakłada firmę no to może mieć takie poczucie, że on jest władcą, że on wie wszystko najlepiej, bo on przecież założył tą firmę. My to ego bardzo ustawialiśmy nisko i uważam, że to nas bardzo wspiera, bo nawet ostatnio na moim biznesowym mastermindzie poruszaliśmy temat roli lidera w organizacji. No i ja powiedziałam, że już z dzisiejszej perspektywy mogłabym zaryzykować taką może kontrowersyjną tezę, że uważam, że lider powinien stać w cieniu. I to jest bardzo takie właśnie pod prąd, dlatego że każdy mówi, no tak, ale to lider wyznacza wizję. Tak, i my to też robimy. My wyznaczamy wizję, my wyznaczamy strategię, natomiast po to zatrudniamy odpowiednich ludzi, czy ich szkolimy, bo często ludzie organicznie u nas wyrośli na przykład na kierowników czy menadżerów, a zaczynali od niższych stanowisk. Natomiast po to w nich inwestujemy lub zatrudniamy specjalistów, żeby im zaufać w ich obszarach. Ale do tego potrzebny jest niski poziom swojego ego, bo tego się nie da zrobić, jeśli mamy takie poczucie, że ja wiem najwięcej i najlepiej to zrobię. No i też to jest bardzo długi proces. My też nie doszliśmy do tego w rok. Tak, no i może tak. Maciek tu opowie, jak sprocesowaliśmy tą firmę w ostatnich latach.
No i to jest właśnie to, że 12 lat prowadzimy tą firmę, ale ten taki luz psychiczny mamy dopiero od tak naprawdę 3 lat. To nie jest takie, że my nie pracowaliśmy ciężko i po godzinach. To też było na początku, aczkolwiek z perspektywy czasu oczywiście teraz bym to zrobił inaczej. Okay. Że nie musielibyśmy pracować ciężko i mozolnie i po tych wszystkich godzinach, które tam robiliśmy. Pewnie dałoby się to zrobić o wiele szybciej i prościej. Ale to też była nauka, która nam dała doświadczenie w tych przyszłych latach. Taka jeszcze, że tak bym dopowiedział, że jak się buduje taką firmę, daje się przyzwolenie na błędy. Daje się przyzwolenie na błędy też zespołowi.
No. My za to dużo zapłaciliśmy.
I budowanie tej firmy kosztuje bardzo dużo pieniędzy, żeby nikt sobie nie pomyślał, że oni teraz pijam śmietankę i pieniądze jakby same spływają. Nie, one kosztowały bardzo dużo. Jakbyśmy odwrócili ten proces na firmę standardową, gdzie szefowie są zaangażowani na 100%, myślę, że byśmy byli w zupełnie innym punkcie finansowym. O wiele, wiele wyżej, bo byśmy po prostu zarabiali więcej, bo byśmy bardziej optymalizowali, bo szefowie zawsze zrobią szybko, wszystko szybciej i może lepiej. Ale przyzwolenie na błędy temu, że sami mówimy o tym, że pracownicy sami mają wytworzyć pewne standardy, rozwiązania. My mamy często to w głowie, ale jeżeli oni dojdą do tego sami, to wtedy to działa w 100%. I właśnie o procesach i o procedurach. Szefowie mogą sobie wyobrażać, że jak oni napiszą proces na kartce 1, 2, 3, 4, to wszyscy to wezmą jak Biblię, przeczytałem i będą to robić 1, 2, 3, 4. I my też to próbowaliśmy. Ja też próbowałem pisać procesy, procedury. Po prostu, bo ja wiem, jak to miało wyglądać. To się totalnie nie sprawdzało. Zaczęło się dopiero sprawdzać wtedy, kiedy odpuściliśmy, nie byliśmy totalnie w procesie tworzenia procedur. Zleciliśmy to naszej menadżerce. Ona przeprowadziła jakby cały wywiad, rozpisała wszystko ze wszystkimi, którzy byli w tym procesie, a tak naprawdę wszystkie nasze spotkania dotyczące procesów i organizacji firmy robimy w gronie całej firmy. I to są zarówno chłopaki z produkcji, dziewczyny z biura, nie pomijamy nikogo.
Nie jest tak, że spotykamy się tylko z menadżerami, kierownikami, a wszystkich innych pomijamy.
Bo to jest znowu efekt tego, że jednak ktoś wie lepiej, a nie słuchamy głosu tego montera, który on ma śrubokręt w ręku. Tak? I on by na przykład chciał mieć jakiś automatyczny śrubokręt, a nie wizję kierownika, że można to robić młotkiem. I tak samo prezes to samo może powiedzieć. Przecież po co wy tak to robicie, to można wszystko robić młotkiem. To tutaj trzeba dać
lub
ten głos wszystkim.
Po co automatyzować?
Tak, po co automatyzować?
Bo to czasem jest w drugą stronę, że ludzie nie chcą zmian i nie chcą tak naprawdę automatycznych jakichś rozwiązań.
I dopiero jak wytworzyliśmy procesy oddolnie, spisaliśmy je, zobaczyliśmy jak to działa, to my możemy wejść z optymalizacją. Powiedzieć, słuchajcie, tego nie róbcie, to jest nadjakość. Z tą nadjakością u nas w firmie akurat były duże problemy, bo mamy po prostu bardzo odpowiedzialnych ludzi, którzy chcą dostarczyć produkt na najwyższej jakości.
Zaraz dopytam.
Mhm. Więc ta nadjakość. I my wtedy możemy sobie zobaczyć na to i to zoptymalizować i dać swoje uwagi z tego parasolowego spojrzenia. I tak to właśnie robimy.
Też taką bolączką firm, których nie widać, jest to, że pracownicy sami dodają sobie procesów. I to nam wyszło przy tym, że to nie tylko jest nadjakość, ale na przykład ani nie było to decyzją zarządu, ani decyzją kierownictwa, a ludzie sobie sami naddają obowiązków, a później czują się przeciążeni. Mówią kierownikowi, nie wyrabiamy się, jesteśmy przeciążeni, on nie drąży tak do dna, o co tam chodzi, i jest decyzja do zarządu, słuchajcie, musimy dotrudnić osoby do administracji. Mhm. Akurat borykaliśmy się z tym. Tak. Kiedy rozpisaliśmy, ten dział rozpisał te zadania, okay, i inne działy też powiedziały, co zlecają na przykład temu działowi administracji, okazało się, że naprawdę 40% jest kompletnie niepotrzebnych rzeczy. Kompletnie. I my oszczędziliśmy i nie musieliśmy zwiększać zatrudnienia na przykład. Nie? To jest taki sukces.
Jezu, macie tyle wątków, chcę was zapytać. Pierwsza rzecz, co powiedzieliśmy, że w takim tworzeniu firmy, to jest właśnie to ego. Żeby to ego nie było za wysokie. Znaczy, to, co ja też uczę swoich klientów, to jest to, że nawet jak klient, znaczy jak wy, szef, wie coś, to warto, żeby udawał, że nie wie. Żeby pracownicy zrobili to za niego. To pierwsze. Drugie, mówiliście o tym, żeby procesy tworzyli nie menadżerowie, nie liderzy, tylko pracownicy, tak? I tutaj, jak Maćku mówiłeś, że wyście zlecili to swojej menadżerce, żeby ona zrobiła to razem z pracownikami, tak?
Tak.
Okej. Okay. Czyli
W formie warsztatów to po prostu było przeprowadzone. Mm-hmm.
I to każda procedura w firmie? Wy macie to jakoś tak oprocedurowane wszystko razem z pracownikami? I tak w ogóle jest ciekawości, ile macie pracowników?
Teraz 16.
16 plus dużo osób dla nas pracuje jakby na podwykonawstwach. Ale takiego stałego teamu jest teraz 16 osób.
Dobrze. I to rozumiem, że te 16 osób razem tworzyło procedury, które teraz sami przestrzegają, prawda?
Tak,
tak.
Mm-hmm.
Bo no, my jesteśmy firmą handlowo-produkcyjną.
Okay.
Projektujemy place zabaw,
tak,
wykonujemy je i potem je sprzedajemy. Więc dlatego obecność całej firmy jest niezbędna, ponieważ wszyscy dotykają urządzenia, które jest de facto sprzedawane do klienta. Mm-hmm. Więc dział handlowy nie może nie wiedzieć, co się dzieje na produkcji, bo musi mieć pełną świadomość tego, że wytworzenie tego towaru zajmuje pewien okres czasu i oni się mierzą z pewnymi swoimi wyzwaniami, a produkcja musi też wiedzieć to, że dział handlowy mierzy się z pewnymi wyzwaniami, żeby w ogóle sprzedać ten towar. Dział logistyki ma problem z tym, żeby to w ogóle wysłać i załatwić ten transport, montaż i tak dalej. Dlatego jakby postawiliśmy na to, że tą pierwszą taką ścieżkę, tą mapę procesu od zlecenia do wydawki, mhm, musiała uczestniczyć cała firma. Potem oczywiście każdy dział optymalizuje swój ogródek. Mhm. To wtedy oczywiście już jest jakby w mniejszym gronie robione. Ale ten główny proces firmy, jakim jest wytworzenie towaru do momentu jego sprzedaży, uważamy, że musi być obecna cała firma, z tego względu, że każdy tam jest ważny. Tam nie ma osoby, która jest nieważna, bo dział administracji, każdy inny tego dotyka.
Super, a czyli to, że działa cała firma i że ona musi w tym uczestniczyć, to jest super, ale moim zdaniem tam jeszcze jest fajny element taki, że ponieważ są wszyscy, to jest, każdy ma pewną wiedzę, co jest, się dzieje u kogoś innego, a to jest moim zdaniem też bardzo istotne, bo wtedy nie ma takich silosów, nie powstaje, bo ja mam pewną wiedzę, której nie ma ktoś inny, a tutaj możecie sobie przegadać. Super, fajnie. Czyli mówicie, że na początku zaczęliście, stworzyliście taką procedury, na początku zrobiliście to po swojemu, ale to nie wyszło. I później daliście te procedury pracownikom i teraz to fajnie działa. Okej. Elu, ty powiedziałaś o nadjakości i to jest, kurczę, mega fajne, bo moim zdaniem w wielu firmach ta nadjakość istnieje. Co to jest ta nadjakość i dlaczego i skąd pomysł, żeby ograniczać właśnie tą jakość w firmie? Jak to wygląda u was? No?
Jakość, zwłaszcza przy produkcji placów zabaw, na których potem bawią się dzieci i te urządzenia mają służyć no, lekko 10-15 lat i stać w miejscach publicznych, jest kluczowa. I to nie jest słowo wytrych, że my tworzymy jakościowe produkty, tylko to jest taki must have i nie wyobrażam sobie prowadzenia tej firmy, no bo mogłoby mi grozić więzienie, tak? Gdybym ja dostarczała produkty, które są wadliwe, bądź coś się może tam odspawać, czy coś się może wydarzyć dziecku na tym placu zabaw. To jest pierwsza sprawa. Ale kiedy wniknęliśmy głębiej w procesy, okazało się, że właściwie w każdym dziale ta tak zwana nadjakość u nas występuje. Czyli na przykład mamy dział handlowy i klient dostaje dużo, dużo więcej, mimo że o to nie prosi i to, co jest ważne, nie tworzy to tej dodatkowej wartości, dla której on za to zapłaci. Czyli dział handlowy coś robił, co kosztowało ich dużo pracy, ale ani ten klient tego nie widział, ani my tego nie widzieliśmy w zyskach, no nikt tutaj nie zyskiwał, bo ja nie mówię od sytuacji, my na przykład jesteśmy też taką nietypową firmą, że kiedy przedszkole kupuje nasze urządzenia sensoryczne, czy nawet taką tak zwaną kuchnię błotną, to my dostarczamy mu bezpłatnie e-booka ze scenariuszami zajęć, jak te panie w przedszkolu mogą cały rok prowadzić ciekawe edukacyjne zajęcia przy wykorzystaniu tej zabawki. Czyli dziecko może po prostu bawić się tym w gotowanie, ale od nas placówka za darmo dostaje e-booka, w którym wie, że na przykład gdy jest zima, będzie śnieg, mogą zrobić lodowe, zimowe eksperymenty z wykorzystaniem tej kuchni. Kiedy będzie wiosna, mogą się pobawić w liczenie, w kodowanie poprzez kasztany, jakieś kamienie i tak dalej z wykorzystaniem tego urządzenia. I to można by nazwać, to już jest wasza nadjakość. Nie, bo tu klient naprawdę z tego korzysta. Robimy ankiety ze swoimi klientami. Okazuje się, że dla nich, słuchajcie, jest to kluczowe, że mają takie wsparcie dydaktyczne od nas. Nie robi tego żaden inny producent na świecie i nie boję się tego powiedzieć, bo nasi producenci zagraniczni, znaczy dystrybutorzy zagraniczni to potwierdzają. Więc to jest dodatkowa wartość dla klienta. On za to nie płaci. Ale zyskujemy tutaj to zaufanie do nas, wiarygodność, że jesteśmy ekspertami w edukacji na świeżym powietrzu. Natomiast no, wiele działów robiło takie działania, które, tak jak mówię, kompletnie się nikomu nie przysługiwały.
A masz jakieś przykłady? Bo wiesz, mówimy tu o jakiejś nadjakości i wielu słuchaczów już wie, co to jest nadjakość, bo to jest kaizenowy i linowy podcast, ale wielu w ogóle nie wie. Mówi, jak to nadjakość mam to zrobić coś? Ja robię coś za dużo, przecież ja dbam o klienta.
To myślę, że Maciek świetnie tutaj odpowie na to pytanie, zwłaszcza z działu produkcji.
Znaczy, z działu handlowego mogę opowiedzieć też taki przykład, żeby właśnie ktoś sobie zyskał tą świadomość, że nadjakością jest to, że mieliśmy przechowywane pliki ofertowe dla klientów w trzech miejscach. Robiliśmy teczkę, w której była oferta, umowa, protokoły i tak dalej. Była indywidualna teczka papierowa pod klienta. Był specjalny folder w dysku sieciowym, który też zawierał te same pliki w wersji cyfrowej. Był ślad w CRM-ie, w którym wpisywaliśmy te kontakty z tym klientem. No i pewnie na komputerze handlowca też był jeszcze jakiś tam dodatkowy plik, który sobie roboczo robił. To były cztery miejsca. Czego mogę się od razu przyznać, że teczka była moim pomysłem.
Okej, dobra.
I wycofałem ją po jakimś tam czasie. I na początku była bardzo przydatna, bo jak się uczyliśmy tego, to i to jest właśnie tak jeszcze napomknę, tylko aktualizacja procesów. Że my wymyśliliśmy tą teczkę, ona była nam bardzo pomocna, przydała nam się w paru miejscach, gdzie się uczyliśmy jakby tego biznesu, no ale teraz ją wycofaliśmy, bo po co nam ta teczka? Wystarczy nam tylko jeden segregator ze wszystkimi umowami od wszystkich klientów, po co nam jakiś backup ofert na dysku sieciowym, Tutaj akurat była taka kwestia zaufania, czy CRM jest bezpieczny. No jest bezpieczny. Jak coś jest chmurowe, jest robione przez dużą firmę, która ma tych serwerów i backupów po całym świecie, to jest to bezpieczniejsze niż nasz dysk lokalny u nas w biurze. Mhm. I wszystko wywaliliśmy i wszystko jest w CRM-ie. To w CRM-ie jest to, że jest zakładka klient, w tym kliencie jest plik cyfrowy z umową, z fakturą, z protokołem odbioru i z jeszcze z jakimiś tam różnymi dodatkami, które wiążą się z tym klientem. Z czterech miejsc zeszliśmy do jednego plus oczywiście wersja papierowa z agregatora. I to zaoszczędziło działu handlowemu bardzo dużo czasu, bo te dziewczyny musiały to wszystko tam powklepywać do tych różnych systemów. I to jest taka tendencja, którą widzę ogólnie w firmach. U nas jeszcze oczywiście parę takich rzeczy jest w kolejce i jakby cały czas próbujemy jakby to eliminować, że mamy często po prostu w firmach jest systemy do systemów. W paru miejscach wpisujemy tą samą dane. I trzeba to zmapować, zastanowić się, jak to wyeliminować. Oczywiście nie jakimiś drastycznymi krokami, że nagle eliminujemy wszystko, ale powoli, powoli schodzimy z multiplikowania na przykład danych. I to jest bardzo ważne.
Natomiast myślę, że dla słuchaczy to może być też ciekawą informacją, żeby wybierać na początek najprostsze rozwiązania, jakie znacie, a dopiero później to sobie ulepszać, eliminować, optymalizować, bo myślę, że też często mamy tendencję do czekania na idealne rozwiązanie, na przykład z CRM.
Tak.
I kiedyś chcieliśmy lata temu wprowadzić CRM, testowaliśmy różne systemy, ale one okazywały się za trudne na tamten moment i wiedzieliśmy, że nasi ludzie tego nie zaimplementują i nawet tak się działo. Potem wybraliśmy jedną firmę, okroiliśmy ze wszystkich funkcjonalności, dziewczyny w dziale handlowym miały tylko w najprostszy sposób tego używać. I potem dokładaliśmy powolutku następne metodą małych kroków, następne funkcjonalności, aż do tego miejsca, o którym teraz powiedział Maciek, że w tym CRM-ie już jest wszystko, łącznie z fakturami. Mhm.
Słuchajcie, jak takiej nadjakości szukać? Bo z doświadczenia wiem, że bardzo dużo rzeczy robimy automatycznie, bo zawsze tak było. Bo przez 5 lat to robiliśmy i to powtarzamy. Jak wy zaczęliście szukać tej nadjakości u siebie w firmach? Tutaj Maciej mówił o tym CRM-ie, super fajny pomysł. Czy jeszcze gdzieś to takie elementy wyszukaliście? Tutaj Ela mówiła, że 40% czasu zaoszczędziliście, prawda? Tak mniej więcej. Jak wy to liczycie, ten czas, i jak to szukać? Bo to jest moim zdaniem mega istotne w każdej firmie, żeby znaleźć te po kajzenowemu czy polinowemu mudy, marnotrawstwa. Nadjakość jest jednym z dużych marnotrawstw. Od czego zaczęliście i jak zaczęliście to szukać?
Powiem tak, my to widzieliśmy jako szefowie, ale nie byliśmy w stanie tego wyeliminować, no dlatego, że to nie działa, jeśli ktoś odgórnie powie, bo i tak ludzie jeden proces wyeliminują, ale zanim wskoczą dwa inne, które sobie sami dodali. Więc tutaj największym wsparciem okazało się to procesowanie, zrobienie mapy procesów całej firmy z całą firmą. My byliśmy z Maćkiem tylko na początku tych warsztatów i to z Instytutem Doskonalenia Produkcji i Tomkiem Królem i jego menadżerką Pauliną to zrobiliśmy. I faktycznie ludzie mają do nas zaufanie już po tych latach współpracy, że mogą otwarcie powiedzieć o tych procesach, które naprawdę wykonują. Nawet kiedy zaczęli już o nich mówić, już pewnie wiedzieli, że one są bez sensu. Dlatego my w pewnym momencie po prostu już nie byliśmy obecni na tych warsztatach, żeby oni mieli możliwość takiej full transparentności przed menadżerem, którego nie znali. I sprocesowanie całej firmy, gdzie wszyscy brali udział, przy takich głównych procesach już pokazało, gdzie jest ta nadjakość, gdzie jest to marnotrawienie procesu. I menadżerka też nauczyła ich takiego patrzenia na to, co jest zielone i co jest ważne dla całej firmy, a co jest czerwone lub neutralne, gdzie no, nie tworzy żadnej wartości. I sami ludzie dzięki temu nauczyli się myśleć w ten sposób. Czyli zobaczyliśmy, jak do tej pory dzisiaj działaliśmy, czyli mapa stanu obecnego. Bez krytyki, bez oceniania, bez mówienia, że to jest, słuchajcie, bez sensu, bez wchodzenia w jakąkolwiek analizę, po prostu na mapie pisanie procesów. I pierwszy warsztat polegał na tym, że ludzie mówili, jak to u nich w działach wygląda i fajnie, że inne działy to słyszały. A po 2 tygodniach odbył się kolejny warsztat z całą firmą, gdzie oni już sobie mogli przemyśleć każdy swój dział i powiedzieli, my jeszcze zapomnieliśmy o tym, a jeszcze o tym, a jeszcze o tym. I te drugie warsztaty okazały się tak naprawdę ważniejsze, bo tam wyszła ta nadjakość. Że oni tak naprawdę w praktyce takiej codziennej jeszcze robią miliard innych rzeczy. No więc kolejny czas znowu musiał upłynąć, typu 2 tygodnie, gdzie tworzyli taką mapę stanu idealnego. My oczywiście zrobiliśmy już wcześniej spotkanie między tymi procesami z naszą menadżerką. Powiedzieliśmy, jak my chcielibyśmy, żeby to wyglądało, ale jesteśmy otwarci na to, jak zespół sam wypracuje te rozwiązania. Okazało się, że nasze rozwiązanie z ich rozwiązaniem było tożsame. Chyba właściwie prawie że w 100%.
Tak.
Mhm. Z tym, że wtedy to już było ich, a nie wasze, nie?
Dokładnie.
No, i wtedy oni...
To jest najważniejsze w tym wszystkim.
I co jest ciekawe w tym procesowaniu razem ze wszystkimi, jest nie tylko to, że oni są już przekonani do tych rozwiązań, ale są takim naturalnym regulatorem procesu. Czyli jeśli ktoś będzie dodawał teraz coś, co nie było spisane w tej mapie, to inny członek zespołu, nawet z innego działu, powie, hej, ale czemu my w ogóle teraz to robimy? Czyli może tam się pojawić lampka, taka kontrolna, że nie spisaliśmy tego, bo też ustaliliśmy, że ta mapa już wypracowana po poprawkach, tam każdy dział tą mapę stanu idealnego dopracowywał, to trwało potem już kilka miesięcy. No i jeśli to wypracowaliśmy, to wszyscy sobie powiedzieliśmy, że przez jakiś czas zamrażamy i nie zmieniamy nic w tym procesie. I dopiero kiedy powiemy, słuchajcie, celem kwartalnym w danym dziale mogłoby być to i to, to dopiero wtedy jest jakieś ulepszanie i dokładanie, no bo też szefowie mają tą tendencję, dlatego my jesteśmy często wszyscy wizjonerami, że my chcielibyśmy za dużo zmian wprowadzać w jednym okresie, a jest to też niemożliwe, bo nasi ludzie mają swoje codzienne obowiązki na swoich stanowiskach pracy, więc my na przykład też się tego uczyliśmy, żeby tak... te zmiany wprowadzać bardzo małymi kroczkami, mimo tak, że my byśmy chcieli dużo szybciej.
Reformy są wprowadzane małymi krokami, no typowo kajzanowo, tak, że małymi krokami przez małe obszary poruszamy. Mamy do tego, uważamy, fajny system, fajne narzędzie, które wymyśliliśmy sobie. Są to zadania kwartalne. Każdy dział ma... po prostu listę, ja to nazywam reform. Listę mini reform, które trzeba wprowadzić w dziale. I to się dzieje przez 3 miesiące. Mamy jakiś właśnie ten stan obecny, dążymy do stanu wyjściowego, musimy poprowadzać parę drobnych zmian. I to się dzieje małymi kroczkami. Oni wiedzą, że jakby mają też deadline, bo to też jest fajne, że jest deadline na koniec kwartału, które trzeba po prostu wykonać to zadanie. Wiąże się to też z taką drobną gratyfikacją finansową za to, że każdy dział jakby dopnie te zmiany. No i w ten sposób małymi kroczkami wdrażamy cały czas nowe rozwiązania i jesteśmy właśnie w ciągłej zmianie,
tak,
która nie jest, jest bardzo dobrze zaplanowana. Nie jest taka, że hura, teraz zmieniamy wszystko. Zmiana jest ciągła, ale uważamy, że już wszyscy jakby przywykli do tego, że my cały czas się rozwijamy. To nie są zmiany, że to są jakieś właśnie ogromne reformy, ale to jest nieustanne doskonalenie.
To jest coś, czego w naturalnym biegu nie byliśmy w stanie wprowadzić, bo wszyscy byli zajęci.
No właśnie.
I dwa, nie ma teraz takich wrzutek, że przechodzi na przykład Maciek przez produkcję i widzi, że tam coś nie działa i mówi, słuchajcie, trzeba zrobić to. No trzeba zrobić, no to kto to ma zrobić? On przechodzi, on jest wizjoner, on to widzi, ale on tego już później nie będzie wdrażał, nie będzie kontrolował, więc ta zmiana się nie zadzieje. A oni z kolei mają takie poczucie buntu, że on sobie znowu coś wymyślił, albo ja oczywiście w moich działach, którymi się gdzieś tam opiekuję, tak? Więc uniknęliśmy wrzutek, uniknęliśmy takiej frustracji, że to nie jest ich, że sobie coś szef wymyślił i w ogóle nie wiadomo po co, tylko te cele kwartalne są z nimi omawiane, są realne do osiągnięcia, nie było jeszcze kwartału, żeby jakiś dział nie osiągnął tego i nie dostał tej gratyfikacji finansowej. No i te zmiany dzieją się po prostu cyklicznie, dopinane, my to wtedy sprawdzamy, czyli dla nas też to jest taki oddech, że my nie musimy tego kontrolować na co dzień, czy to się dzieje. Oczywiście menadżerka tam co 2 tygodnie sobie ma z nimi takie spotkanie, jak tam, czy coś tam się w tym temacie zadziało, ale my dostajemy ten raport od nich, każdy dział nam wtedy spotykamy się z każdym działem, oni nam to raportują i pokazują, jakie były te cele do osiągnięcia, jakie osiągnęli, z czym mieli wyzwanie. I to jest takie fajne też budowanie w nich poczucia sprawczości, czego nie robi system edukacji w Polsce. Bo oni się czują odpowiedzialni za tą firmę, ale też, że oni mieli ogromny wpływ na to, jak ona teraz wygląda. My byśmy bez nich tego absolutnie nie zrobili, albo z jakimiś zewnętrznymi menadżerami.
Tak, i to cały team buduje, tak? Bo jakby to zadanie kwartalne jest dla całego działu, więc wszyscy w dziale muszą w tym uczestniczyć.
Na przykład jednym z zadań dla obecnie jednoosobowego działu logistyki było takie, że ta osoba ma spisać wszystkie procedury do na przykład wysyłek zagranicznych i tak dalej. To był jej jeden z celów kwartalnych. Na co dzień ona nie miała czasu na to, żeby to zrobić. Zajmie jej to krótko. Okazało się, że stworzyła 7 procedur i kiedy nasza nawet menadżerka... Jakiś był tam kryzys, jej nie było, była na urlopie i ta menadżerka, która nigdy nie zajmowała się tym tematem, powiedziała, hej, sprawdzimy, czy ta procedura działa. No i nadała wysyłkę zagraniczną, idealnie, wielkogabarytową, tak, bo my sprzedajemy plecy zabaw i w 100% ta procedura zadziałała. Czyli co to nam pokazało? Że my nie tworzymy procedur dla procedur, tylko na przykład jeśli mamy jakiś dział, w którym nie ma teraz potrzeby drugiej osoby zatrudniać, żeby na przykład gdy ta osoba zachoruje bądź pojedzie na urlop, to wtedy pali się i wali, bo nikt nie wie jak to zrobić. U nas się to działo i tak automatycznie, bo ci ludzie się w naturalny sposób zastępowali, bo są zgranym teamem, ale teraz jest to łatwiejsze, że każdy po prostu wie, że nie popełni błędu, wejdzie sobie w odpowiednie miejsce w chmurze na tą procedurę i wykona
czyli
to zadanie.
Gdyby wszystkie działania, co macie, czy wasi pracownicy mają, to oni sami opisują i macie taką, nie wiem, taki, nie wiem, jakieś takie miejsce, gdzie te procedury wszystkie są poukładane po to, żeby każdy z pracowników, gdy kogoś nie będzie, mógł go zastąpić, tak?
Tak, tak między innymi taki jest cel.
Dobrze. Powiedzieliście mi coś, jedną rzecz, która mi bardzo się spodobała. Unikanie wyrzutek. No, myślę, że jest mega ciężkie, bo idziecie do firmy, coś widzicie, że nie działa. Jak, co zrobiliście, żeby się tego nauczyć? Albo, bo rozumiem, że po to, żeby nie było tych wrzutek, to sobie zrobiliście to zarządzanie kwartalne, tak?
Tak.
Tak.
Okej. Okay. To jak to jest dzisiaj? Czy wy faktycznie, jak idziecie do firmy, no żadnych wrzutek nie dajecie?
Ale chodzi ci o wrzutki zarządu?
No, zarządu czy coś innego, bo...
Dlatego nie jesteśmy tak często w firmie.
Aha, okay.
Bo to boli, że jednak widzimy tam coś. Ale to jest jedna sprawa, ale nie, druga, zdarzają się oczywiście takie wrzutki, ale one są zawsze omawiane z zespołem. Czyli my pewne rzeczy takie twarde jesteśmy w stanie ustalić jako cele kwartalne, ale wiadomo, że firma to jest żywy organizm i zwłaszcza w dziale... handlowym i marketingowym, to są 2 działy, które po prostu są narażone na takie wrzutki. Na przykład jest sytuacja, że kierowniczka działu handlowego mówi mi jakiś plan, który ma, tak, na jakieś grupy docelowe, na telefony do grup docelowych naszych, a ja wiem z perspektywy już mojego doświadczenia biznesowego i sprzedażowego i marketingowego, że na przykład teraz w kwietniu będą wybory samorządowe. I jej plan, który jest bardzo dobry do innych grup docelowych, on jest świetny, ale teraz naszym najważniejszym zadaniem jest skontaktowanie się z samorządami, Ja wtedy wymyśliłam, co tym samorządom możemy dodatkowo zaoferować, czyli takie wielkie otwarcie tego naukowego placu zabaw, który z nami zbudują w zamian za to, że u nas zakupią taki park, no to my zrobimy im huczne otwarcie z animacjami, no bo jesteśmy w tym dobrzy, tak? I to jest taka wrzutka, ale ona nie jest taka, że ja wpadam do firmy i mówię, teraz przestajecie wszystko robić, bo ja mam pomysł idealny. Tylko my siadamy, rozmawiamy, ja mówię, mam taki pomysł. Zastanówcie się, wykonajcie najpierw telefony, nie wiem, 20 telefonów, sprawdźcie, czy to pomysł jest dobry, czy niedobry, czy tylko przepalimy czas. I to jest to ego, że gdybym je miała wysoko, to bym powiedziała, ja czuję, że to tak będzie, jestem alfą i omegą i proszę teraz tak robić, czyli wszystkie rzućcie zadania, które do tej pory robiłyście i teraz macie zrobić to tak, jak ja chcę. No nie, to zawsze się odbywa na teście, na rozmowie, na próbach.
Tak, i to my się też tego uczyliśmy przez długi czas, żeby właśnie nie robić tych zmian bardzo szybko, że wchodzimy z pomysłami po prostu właśnie wszyscy mają wszystko rzucić i nagle teraz robić to, żeby to była przemyślana strategia, ale uważam, że to jest właśnie ta rola tego lidera, który wychodzi z cienia. My się przyglądamy, my obserwujemy i my doskonale wiemy, co się dzieje w naszej firmie, bo to też, żeby nie było czegoś takiego, że my nie wiemy, co się dzieje. My doskonale wiemy, co się dzieje i czasem myślę, że się niektórzy dziwią, że my jednak o tym usłyszeliśmy. Nie zawsze od zespołu, czasem od podwykonawcy albo od kogoś tam, zawsze coś usłyszymy. I w odpowiednim momencie wchodzimy i działamy, bo to jest właśnie to, że ta dynamika naszej firmy i nasza reakcja na rynek, my też mamy szersze spojrzenie na rynek, interesujemy się wieloma rzeczami, porównujemy to z rynkami zagranicznymi, z wieloma znajomościami, z rozmowami z innymi biznesmenami i to też nam daje ogląd, jak reagować na pewne zachowania. I wtedy wchodzimy i tylko, że robimy to bardziej proceduralnie.
Nie jest teraz to tu taka wrzutka, tak, tylko bardziej rozłożone w czasie i nawet jeśli to jest szybkie, to branie pod uwagę tego zespołu, bo ja uważam, że w nim mamy największą wiedzę. To oni się kontaktują na przykład z klientami i wiedzą, jaka będzie reakcja tego klienta.
No. Też ważne jest wytłumaczyć czasami wrzutkę.
Dokładnie.
Czyli jeżeli na przykład wchodzimy na dział produkcji i mówimy, słuchajcie, teraz musicie wygenerować dodatkowy czas, bo ja sobie wymyśliłem stanowisko na targi i to ma być paleta, która ma być samorozkładalnym stanowiskiem.
Jedna osoba
i nasz dyrektor eksportu, który leci teraz do Grecji, paleta ma przyjechać za nim na stanowisko targowe i on z tej palety zbuduje nasze stanowisko, bo nagle paleta jest obita trawą, tylko trzeba na zaczepy przykleić dodatkową trawę, zmontować dwa urządzenia i to będzie nasze stanowisko. No to wiadomo, że potrzebuje jakby wykonawców tego, ale jeżeli oni wiedzą, że to nie jest do naszego ogródka zabawka, tylko to jest rzeczywiście na targi potrzebne, bo to się odbije naszą budową dystrybucji na rynkach zagranicznych, przez co będziemy mieć więcej zamówień, przez co wszyscy będziemy mieć pracę, no to takie zrozumienie wtedy jakby pozwala też na to, że ta wrzutka ma miejsce i jest jakby uargumentowana.
Super. Ja mam pytanie jeszcze wcześniejsze, jak gdyby, do czegoś innego. Bo powiedzieliście o tym, że pracownicy bardzo często wpływają na decyzje, że mają tą autonomiczność, że mają taki element sprawczości. Okej. Moim zdaniem to jest wszystko się jak gdyby zawiera w czymś takim, że stworzeniu takiego bezpieczeństwa psychologicznego w firmie. Czyli pracownicy dopiero zaczynają mówić wtedy, kiedy wiedzą, że ich uwagi mają sens i są wysłuchane i że mogą prowadzić. To teraz pytanie do was. Od czego zacząć, jeżeli byście mogli podpowiedzieć wprowadzanie takiego bezpieczeństwa psychologicznego?
Od siebie.
Pierwsze od siebie. No. Od psychoterapii, od własnego rozwoju świadomości. Dzięki temu mamy tą empatyczne, bo niektórzy, ja w talentach Galupa mam empatię, ale niektórzy tego nie mają. No i wtedy, jeśli my mamy tą wiedzę trochę psychologiczną, rozwiniętą i samoświadomość, to też patrzymy na ludzi w szerszym kontekście. Mhm. I teraz, jeśli oni są pracownikami etatowymi nie bez przyczyny, bo potrzebują czego? Bezpieczeństwa i stabilizacji. To są często ich najważniejsze wartości, którymi się kierują w życiu. Dlatego wybrali etat, a nie własną firmę, która no, wymaga takiego cały czas ryzyka i balansowania. I ciężko tu mówić o stabilizacji i bezpieczeństwie, zwłaszcza w prowadzeniu firmy w XXI wieku. Więc wybrali tą pracę etatową. Jest dla nich ważne bezpieczeństwo. I teraz, jeśli cofniemy się do czasów szkoły, to czy dobrze na nas to wpływało, że nauczyciel zadawał pytanie. My się zgłosiliśmy, czyli mieliśmy tą odwagę, podaliśmy odpowiedź, która nie była do końca dobra, bądź była nawet błędna. Dostaliśmy za to krytykę, czy nawet jedynkę, czyli ta nasza inicjatywność została po prostu zgnieciona w zarodku. Czy później taki uczeń się drugi raz zgłosi, nawet jak będzie miał ciekawą odpowiedź, bądź ciekawe przemyślenie? No nie. I tak samo jest w świecie dorosłych. Dokładnie tak samo. Jeśli my bylibyśmy takimi szefami, którzy każdą inicjatywę duszą w zarodku, kiedy karzą za błędy, nie wyciągają z tego lekcji, nie dają tego konstruktywnego feedbacku, bo to nie jest też tak, że to jest po prostu taka organizacja, gdzie my wszyscy się kochamy, lubimy, możesz robić błędy, nic się nie dzieje, rób je 50 raz. No nie. No. Wyciągajmy z tego lekcje. Ale nie ma za to takiej krytyki personalnej, tylko zawsze jest, dobrze, to czego się teraz nauczyliśmy? To jak na przyszłość, co możemy zrobić, żeby taka sytuacja nie wystąpiła? No i druga taka nasza metoda, którą stosowaliśmy od samego początku, że jeśli do nas przychodzi pracownik, no już to od lat się nie dzieje, ale przychodzi do nas pracownik i mówi, Ela, mam taki i taki problem, jak go mam rozwiązać? To w naturalny sposób my wchodziliśmy w tą rolę doradcy, bo przecież wiemy, i mówiliśmy, no tak, tak, tak i tak. No i my z Maćkiem nauczyliśmy się tego i teraz to już są legendy u nas w firmie, że kiedy się do nas przychodzi, to mówi się tak, Ela, mam takie wyzwanie, mam taki i taki temat. Myślę, że mógłbym to rozwiązać tak i tak. A ja wtedy mówię, bardzo dobrze. Albo, słuchaj, a weź jeszcze pod uwagę to. Nie? Czyli ja jestem tym doradcą, ale oni wiedzą, że nie mogą do nas przyjść tylko z pytaniem, ale muszą przyjść z jakimś pomysłem na to rozwiązanie. Mhm. I gdyby tak szkoła wychowywała nasze dzieci, to byśmy byli po prostu bardzo dobrym, rozwiniętym społeczeństwem. I oni się już naturalnie tego nauczyli. Naprawdę już nie ma takich sytuacji. To co ja mam zrobić? No chyba, że to naprawdę będzie wykraczało kompletnie poza możliwości tej osoby czy wiedzę, to okej, to się mogą zdarzyć, ale to są tak rzadkie pytania. No i dzięki temu znowu i ta wolność jest nas jako przedsiębiorców, ale przede wszystkim ich sprawczość i poczucie, że oni naprawdę wiedzą, że oni są naprawdę ekspertami. Tylko z pewnych względów no wolą no niestety przerzucić tą odpowiedzialność na kogoś innego.
Fajnie, fajne, że tutaj powiedziałaś, że warto już się ludzi pytać i nie dawać im odpowiedzi. I drugie, że coś uciekło mi teraz. Napisałem sobie, ale na was grałem. Dobrze. Ale nie, chodzi o to bezpieczeństwo psychologiczne. Że na początku mówiłaś też o tym, żeby właśnie, że tych ludzi zachęcać do tego, żeby do popełniania błędów. I że to jest każdy błąd, to jest nauka dla nich, prawda? I jeszcze uważam, że jest jedna rzecz, że za każdym razem, gdy pracownik zgłasza pomysł, to sama jego wypowiedź jest dużym ryzykiem. Bo nigdy nie wie, czy ten pomysł jest dobry, czy jest zły, czy on w ogóle przyniesie jakieś zyski. I gratyfikacja za to, że ktoś dał dobry pomysł, następuje po jakimś czasie. Może być po miesiącu, może po dwóch, po trzech. Ale krytyka, jeżeli jest, to jest od razu. I ludzie się do tego boją bardzo, że będą mieli krytykę od razu. A wy to wprowadzacie taki system, że uczymy się na błędach, tak kajdzenową PDCA. I to moim zdaniem jest mega fajne w prowadzeniu firmy, że
żeby nauczyć pracowników, że mogą ze wszystkim przychodzić, że mogą do was przyjść i nie uzyskać takiej krytyki, że zrobili coś złego. A właśnie, ale może właśnie dopytam was, co się stanie, gdy ktoś zrobi taki no, duży błąd? Co się wtedy dzieje?
No myślę, że możemy tu opowiedzieć jedną historię. No. Dwa czy trzy lata temu była taka sytuacja, że produkowaliśmy dla konkretnego samorządu tak zwane urban memory, czyli to są takie ciekawostki o danym mieście, które my opracowujemy merytorycznie razem z samorządami i to jest taka gra, takie obrotowe tabliczki, więc wszystkie tutaj druki są unikatowe. No i nasza graficzka popełniła błąd i dopiero się ten błąd niestety okazał po wydrukowaniu tych tabliczek i okazało się, że kiedy już to był jakiś bardzo taki napięty deadline, już te tabliczki przyszły z drukarni, chłopcy to montowali i to na jutro już miało być dostarczone do klienta, bo już nam się deadline tam zbliżał. No i okazało się, że co oni mają teraz zrobić? No i parę działów się tam spotkało, no bo właśnie tu był dział obsługi klienta, tak, który musi to powiedzieć. Dział marketingu, czyli ta graficzka, chyba też z copywriterką, co tu się zadziało, dlaczego te druki wyszły błędnie. No i trzecie, dział produkcji, który nie miał materiału do montowania.
Znaczy miał, tylko otwory się nie pokrywały.
Czy otwory się nie pokrywały, no. No i może Maciek dopowie drugą część historii, bo on tutaj był tym głównym człowiekiem, który dostał ten telefon od naszego zespołu, że jest taki problem.
No i?
Tak, no i dostałem telefon i jest taki problem, że tabliczki nie pasują, nie pokrywają się z otworami. No i, a my, jakoś było coś takiego, że my nas nie było w firmie. Nie wiem, czy byliśmy na jakimś wyjeździe, czy gdzieś po prostu byliśmy poza, także nawet nie mogliśmy jakby zareagować, żeby podjechać to zobaczyć. No i powiedziałem, no i co teraz? No i co teraz? No musimy sobie poradzić.
No.
Do kierownika produkcji. Ja mówię, no musimy sobie poradzić, no musimy to zrobić tak, żeby jutro to wyjechało. No to dobra. No to słuchaj, dwa otwory się pokrywają, dwa otwory się nie pokrywają. Ja mówię, a co widać? No tamtych nie widać, tu możemy przewiercić, tu ręcznie przewiercimy, tu zanitujemy. Ja mówię, no to zrób tak. Skoro tak uważasz, że tak będzie najlepiej i będzie to dobrze wyglądać, będzie to dobrze wyglądać, więc to rób. No, tylko to musimy wszystko rzucić i wszystko to robić. Zaangażuj wszystkich chłopaków, wszystkimi środkami możliwymi, poradźcie sobie. No i dziękuję. Zobaczymy, co będzie. No bo ja nie byłem w stanie uruchomić drukarni w nocy. Tak. Żeby wydrukować po raz kolejny dobrze nawiercone tabliczki. No i wszystkimi siłami znaleźli rozwiązanie. Zrobili to tak, że wygląda to idealnie. Klient jakby dostał znowu wysokojakościowy produkt, bo to nie jest tak, że sprzedaliśmy jakiś bubel, który jest, wiesz, lakierowany samochód po biciu. To nie, to wyglądało tak samo dobrze. Wszystko działało, spełniało swoją funkcję. No i nikt się na nikogo nie wkurzył. Nawet jak się wkurzył, to jakby to nie było wypowiedziane, bo trzeba było znaleźć rozwiązanie. Znaleźli rozwiązanie i jak my już wróciliśmy do firmy, no to jakby była to sytuacja kryzysowa. Wzięliśmy wszystkich. Co się stało? No stało się to, że podczas wydruku przesunęły się otwory, źle była nałożona jakaś tam jakiś plik do cięcia, no i przyszły złe wydruki. Jak możemy temu zaradzić? No teraz już będę się mega pilnować z tym, że jak wysyłam do druku tabliczki, no to sprawdzam plik do cięcia na ploterze.
I nasza graficzka do dzisiaj pamięta ten case i ona to była rok na macierzyńskim i jak wróciła, to też powiedziała, że ona pamięta, jak się wtedy wszyscy zachowali wobec niej, nie tylko zarząd. Że ona nie dostała żadnego, nie wiem, przekleństwa, krzyku, bo to też były koszty wysokie.
Tak. I nikt nie został zwolniony, nikt nie został żadnych nagan, nigdy nie został obciążony jakby kosztami.
Tak, ale nie było też takie poklepanie, bo to też trzeba zobaczyć, że to też nie było takie poklepanie po ramieniu, spoko, nic się nie stało, luz, my to zapłacimy. Okej, okay, tylko ona wyciągnęła wnioski i też wszyscy inni wyciągnęli wnioski. No i znowu pojawiła się ta sprawczość, pojawiła się lekcja, ten konstruktywny feedback, że ona sama przemyślała rozwiązanie, co zrobić, żeby następnym razem po prostu już takiej sytuacji nie było. I jaki jest efekt? Że już tej sytuacji od kilku lat ona nie wystąpiła.
Super.
I co by to dało, że my byśmy tam, nie wiem, przekleństwami rzucali, szukali winnych i skupiali się na tym, a nie na rozwiązaniu problemu.
Mhm. Super, pięknie.
No i jak wracając jeszcze do twojego pytania, no. Dużo problemów, które występują w firmie, nie dochodzą do nas.
Dobra.
Oni po
nie dochodzą do nas,
rozwiązują.
albo tak. Potem słyszymy post factum, że coś się wydarzyło, a bo wiecie, to wtedy to była jazda, nie? Musieliśmy to załatwić, a my takie oczy, ale jak to? I co się wydarzyło? No, załatwiliśmy, nie? I tak, posłaliśmy kurierem dodatkowe rzeczy i wszystko się udało na montażu. Tak.
Ale widzicie, tu też wychodzi taka rzecz.
Jest sprawczość, która jakby rozwiązuje problemy.
Tak, ale dlaczego czasem nie dochodzą do nas te rzeczy, a powinny w normalnym systemie pracy? Bo my też pozwalamy im na przykład, że oni poniosą jakiś dodatkowy koszt, nie jakiś gigantyczny, ale taki w granicach powiedzmy do 1000 zł, że pozwolimy im to ponieść. Że aby uratować interes klienta lub dopięcie terminu bądź inną jakąś rzecz, my pozwolimy, żeby firma za to poniosła ten koszt. Oni to zamawiają, nawet bez naszej wiedzy, bo to nie jest marnotrawstwo pieniędzy, tylko to jest faktycznie realna jakaś rzecz, która wystąpiła. I gdyby nie było tego przyzwolenia, to z każdym wyzwaniem oni by musieli do nas przyjść, żeby uzyskać tą akceptację tego drobnego kosztu, nie wiem, 200 zł czy 100 zł, które trzeba, tak, nie wiem, na dodatkowe śruby na przykład.
Tak, jeżeli wydać. Jest na przykład taka sytuacja, że są bardzo kontrolujący szefowie, którzy wszystko akceptują, a my mamy sytuację krytyczną, no wynikającą też powiedzmy z błędu ludzkiego. Że pojechali na serwis i nagle na serwisie okazało się dodatkowe prace. Byli przygotowani oczywiście z jakimiś tam rzeczami, które trzeba, był akt wandalizmu i trzeba było naprawić, ale okazało się, że jeszcze jest coś dodatkowego uszkodzone. Widzą to, są na miejscu, więc mogą to naprawić dla klienta, ale na przykład nie mają wkrętarki, dodatkowych śrub i tak dalej, to my nie jesteśmy tacy, że no to nie macie, no to trudno, to nie. Tylko jedźcie do Castoramy, kupcie wkrętarkę, kupcie najtańszą wkrętarkę, tylko taka, która będzie działać, kupcie śruby zapasowe, kupcie wszystkie materiały, które się da i naprawcie to.
To nas nauczyły eventy.
To nas nauczyły eventy i oczywiście radzenie sobie jakby w stresie. I nasi ludzie też są wyszkoleni, tak. Że wiedzą, że jeżeli jest taka sytuacja, to oni mają użyć wszystkich możliwych środków, żeby zaradzić.
Pięknie.
A nie rozłożyć ręce i powiedzieć, ja nie wziąłem wkrętarki, więc ja tego nie zrobię.
Piękny.
Da się wszystko rozwiązać zawsze.
Piękny.
To tylko trzeba przełożyć potem ten koszt, który został wytworzony. I czasem ten koszt jest wysoki, ale
warto.
Weźmy sobie pod uwagę to, że działanie proklienckie i nawet poniesienie tego kosztu, to nie jest tak, że my mamy taką sytuację codziennie, tylko to jest 2-3 sytuacje w roku. I poniesienie tego kosztu no odbija się dobrem po prostu dla całej firmy i dla naszej opinii i o tym, co nasi klienci mówią o nas.
I wiele z takich sytuacji kryzysowych, że nasza ekipa techniczna na przykład na miejscu dla klienta okazała się właśnie z takim podejściem pomocowym, no to dobrze, firma poniosła jakiś koszt. Ale potem się okazało, że albo ten samorząd domówił u nas na przykład wszystkie kuchnie do wszystkich przedszkoli, albo na przykład zarekomendował nas innemu klientowi, tylko dlatego, że mówią, słuchajcie, oni są naprawdę dobrzy w tym, co robią, zawsze nam pomagają i ten produkt w ogóle tam nie był ważny. Tylko zostaliśmy zarekomendowani z innego powodu, z innym argumentem.
Że nie ma z wami problemów.
Widzimy
tak?
Też takie, tak, i widzimy też taką zależność u naszych podwykonawców, że też sobie dobieramy tak podwykonawców, że oni też rozwiązują problemy wewnątrz siebie. Albo jeżeli my mamy jakiś problem, to oni nam też pomogą. Nasi montażyści są też proklienccy. Też mają od nas przyzwolenie oczywiście na to, że mają być proklienccy.
A tak są to zewnętrzne ekipy
montażowe. Są to zewnętrzne ekipy i i są tak szkoleni przez nas. Jeżeli mamy partnerstwo firmy, która nam dostarcza jakby półprodukty i zdarzy nam się jakiś, nie wiem, uszkodzony materiał, to tylko jest odkładany na bok, oni to biorą, poprawiają i zaraz jest poprawione. I to wszystko jakby dobrze działa. I rozwiązują też jakby te wewnętrzne problemy wewnątrz swoich firm. I do nas wszyscy staramy się po prostu być bezproblemowi dla siebie. Mm-hmm. I wtedy ten organizm cały czas działa, ale to jest tylko w momencie, kiedy jest przyzwolenie na błędy, z błędów jest wyciągana lekcja i jest po prostu wdrażany plan naprawczy.
Super. Mega fajnie się was słucha, bo faktycznie stworzyliście fajną firmę, która fajnie działa i z której wy jesteście zadowoleni i mam wrażenie, że pracownicy też przez to, że mają autonomię, mają wpływ na tą firmę. I to też dla mnie jest taka firma, która jest na przykład przykładem właśnie takiej kultury odpowiedzialności, że decyzje też podejmują osoby, które są bliżej informacji. Czyli ci podejmują, do was już informacje nie dochodzą, bo pracownicy na niższych szczeblach sami to załatwiają, bo mają na to wpływ, mają prawo do tego, mogą to zrobić od razu, nie muszą reagować, dzwoniąc do kierownika czy do was, tylko mogą to sami zrobić. Fajny przykład właśnie taki wprowadzenia kultury odpowiedzialności i tworzenia fajnej firmy, która dobrze działa, dobrze prosperuje, a przy okazji, no tak jak patrzę na was, to działacie z uśmiechem, zadowoleniem i oby takich firm było jak najwięcej. Elu, Maćku, rozmawiamy też godzinę. Mega dziękuję was za ten czas, bo myślę, że jeszcze sporo rzeczy, bo miałem więcej pytań, ale myślę, że na tym godzina to wystarczy. Być może jeszcze kiedyś się spotkamy i kilka rzeczy do was dopytam, bo jeszcze kilka rzeczy mam. Na dzień dzisiejszy jeszcze chciałem wam spytać, co jest najłatwiejszego w prowadzeniu takiej firmy? A co jest najtrudniejszego? I gdzie was można znaleźć?
Co jest najłatwiejszego w prowadzeniu tej firmy? To jest trudne pytanie. Może zacznę od drugiej strony, co jest najtrudniejszego. No to jak miałabym tak powiedzieć, to chyba dla mnie to jest zarządzanie właśnie zespołem. Bo to jest po prostu żywy organizm. Tutaj o ile się stanowiskowe procedury da się stworzyć, o ile wydaje nam się, i sami nasi ludzie to potwierdzają, że stworzyliśmy naprawdę dobrą atmosferę w pracy. Oni często pracują właśnie dlatego u nas, że tam się dobrze pracuje, że jest dobra atmosfera, że inwestujemy w rozwój, że nasi kierownicy teraz mają opłacony przez nas mentoring z coachem i uczą się być lepszymi menadżerami dla swoich zespołów i tak dalej, i tak dalej, to jednak co roku jakaś sytuacja jednak z zespołem, z danym członkiem jest taka, która po prostu nas wybija, bo jesteśmy takim empatycznym zarządem, a to są też ludzie, którzy mają swój background, swoje problemy w rodzinie, swoje przekonania na temat różny. No i czasem się po prostu musimy rozstać z daną osobą, która na przykład kompletnie nie pasuje do tej kultury organizacyjnej, którą tworzymy, a my często robiliśmy tak, że no to dajemy jeszcze następną szansę, może ta osoba będzie lepiej funkcjonować w takim systemie, który stworzyliśmy. No okazuje się, że nie, i to jest dla mnie osobiście najtrudniejsze. Że pewne rzeczy sobie można założyć, a czasem występują takie kryzysy, żebyśmy w ogóle nie wpadli na to. I tutaj chciałam też innym zarządom powiedzieć, żeby dbać o swój wewnętrzny PR w firmie. My tego nie robiliśmy, nie czuliśmy, że jest to potrzebne, a uważam, że trzeba często przypominać o tym, jeśli robimy coś dobrze i mamy to przekonanie i nasi ludzie też to wiedzą, że to nie jest tylko marketing, ale żeby przypominać o tym ludziom, w jakiej organizacji funkcjonują, bo ludzie naprawdę bardzo szybko się przyzwyczajają do dobrego i zapominają, że w innych organizacjach by nigdy tego nie otrzymali. Tak. No i pojawia się niestety często u niektórych członków zespołu taka postawa roszczeniowa, która później się potrafi rozlać na całą organizację, bo już myślą po roku, dwóch, trzech pracy u nas, że po prostu no tak jest wszędzie. Więc to jest taka
fajna
rada, żeby zadbać o wewnętrzny PR zarządu i menadżerów. A może Maciek widzi jakąś najłatwiejszą rzecz
Najłatwiejszą rzecz, jaka występuje u nas,
no,
to jest nasz produkt.
Okay.
To jest to, że stworzyliśmy swoją kategorię. Nie jesteśmy standardowymi placami zabaw, nie jesteśmy zjeżdżalniami, huśtawkami, nie jesteśmy siłowniami plenerowymi, jesteśmy naukowym placem zabaw. Nasze urządzenia mają unikatowy design, unikatową funkcjonalność i to nie jest tak, że nam się wszystko sprzedaje jak świeże bułeczki, bo my naprawdę robimy kupę roboty, żeby sprzedać te urządzenia i jakby nasz dział handlowy cały czas rozmawia z klientami i jakby oferuje to. Ale przynajmniej mamy tą łatwość, że jeżeli już mamy kontakt z klientem, nawiążemy ten kontakt, powiemy, kim jesteśmy, co robimy i jak wyglądają nasze produkty i co one, jaką funkcjonalność oferują, to klient mówi, wow, nie widziałem tego jeszcze u nikogo innego. To jest naprawdę super. Jak mogę to mieć? No i potem się zaczyna rozmowa handlowa. Nasi dystrybutorzy za granicą tak samo powiedzieli, wow, szukaliśmy tej kategorii po całym świecie. Szwedzi, którzy są naszymi dystrybutorami, ogromna firma z ogromnymi obrotami, sprzedają na całą Skandynawię, kontakty po prostu ze wszystkimi producentami na świecie. Mówią, wow, szukaliśmy tego, nie mogliśmy znaleźć tej kategorii. No i pięknie. My wjeżdżamy na białym koniu. Miejmy nadzieję, że to jest jednorożec i podbijemy Szwecję. Ale to jest chyba jedyna ta łatwość, którą można powiedzieć, że stworzyliśmy, wymyśliliśmy fajny produkt, który po prostu wywołał uśmiech na twarzy, a samo prowadzenie firmy nie powiedziałbym nikomu, że jest łatwe, raczej wiąże się to tylko z trudnościami i z tym, że można sobie tak wszystko poustawiać, żeby się żyło trochę lepiej. I być w tym czasie, kiedy jest lepiej, to przygotowywać się na te cięższe czasy. Bo ona jak sinusoida wraca i zawsze tak jest. To dużo tak powiem.
Dobra, to ostatnie zawsze pytanie. Nas spotyka. Fajnie. Słucham was i mi się cały czas gęba śmieje, bo uważam, że mówicie bardzo fajnie, bardzo ciekawie. To teraz pytanie na koniec. Gdzie was i wasze produkty można znaleźć?
Zapraszamy na wszystkie nasze sociale, na Facebooka, na YouTube'a, na Instagram, na LinkedIna pod marką właśnie Naukowe Place Zabaw i tam zobaczycie, jak działamy. Też jesteśmy na TikToku, wszyscy kochają naszego TikToka. Okazuje się, że nawet podwykonawcy, wiecie, produkcyjni, przemysłowi lubią oglądać te nasze krótkie filmiki z TikToka, bo pokazujemy tam życie firmy i możecie zobaczyć, jak praca może być przyjemnością dla tego zespołu, ile może być tam fanu i właśnie takiej dobrej zabawy nawet wewnątrz zespołu.
Super, super. Elu, Maćku, mega dzięki za tą rozmowę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.
My również bardzo dziękujemy za rozmowę z tobą, Tomku.
Dziękujemy bardzo.
Cześć.
I jak ci się podobał ten odcinek? Jeżeli coś się spodobało, to szybko weź długopis lub telefon i zapisz to sobie. Być może jest to jedna rzecz, może więcej. Zapisz to sobie. Wiesz, tak żeby nie zapomnieć. Pamięć jest naprawdę ulotna. Na koniec dziękuję moim patronom i tych, co wspierają mój podcast. Jeżeli podobają Ci się te treści, które tu tworzę, rezonują one z Tobą, to daj komentarz na Spotify albo na Apple Podcast. Możesz też zostać patronem podcastu na stronie patronite.pl/kaizenmiracle. A jeżeli chciałbyś sprawdzić, jaki styl zarządzania sprawdzi się w Twojej firmie, to zapraszam do symulatora okrętu podwodnego Mission One. W firmie 4Results stworzyliśmy VR-owy, wirtualny symulator łodzi podwodnej. Menadżerowie zakładają gogle na twarz i od razu, bez rzeczywistych konsekwencji, uczą się, jaki sposób zarządzania przynosi im najlepsze efekty. Doświadczenia są naprawdę niewiarygodne. Jeżeli chciałbyś też dowiedzieć się coś więcej o Kaizen, to zapraszam do mojej książki Kaizen, jak osiągać wielkie cele małymi krokami. Link do książki znajdziesz w opisie odcinka. Tam również znajdziesz kontakt do mnie, gdybyś chciał ze mną współpracować. I tyle na dziś. Niech Kaizen da Ci moc. Cześć!